Witam Państwa, a w studio witam naszych gości, pan senator, profesor, doktor habilitowany Kazimierz Wiatr.
Cześć Boże, witam serdecznie.
Pan poseł Mariusz Kamiński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
Szczęść Boże.
I pan Maciej Wąsik, radny Sejmiku Mazowieckiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Wszyscy panowie z Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj temat naszego spotkania: społeczeństwo informacyjne, szanse i zagrożenia. Pan senator jest znanym i uznanym specjalistą w tej dziedzinie, więc może krótko, panie senatorze, czym to społeczeństwo informacyjne jest, zanim powiemy o szansach i zagrożeniach.
Znaczy, przede wszystkim to może dopowiem takie krótkie przedstawienie, bo to ma związek z tym tematem. To jest... Jestem profesorem informatyki i elektroniki na AGH, specjalistą w zakresie rekonfigurowalnych systemów obliczeniowych. Te systemy rekonfigurowalne są albo jako systemy specjalistyczne wbudowane, albo jak w moim przypadku badań dotyczą akceleracji obliczeń w superkomputerach. Jestem także dyrektorem Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet. Mamy 5 takich centrów superkomputerowych w Polsce, natomiast Cyfronet, którego jestem dyrektorem, posiada 2 wielkie komputery. Jeden z nich, Zeus, od wielu lat, od 10 rankingów, jest na liście 500 najszybszych komputerów na świecie. Jest taki ranking top 500. On obecnie jest na 270 pozycji, natomiast drugi, który jest na 49 pozycji, jest ogromnym superkomputerem. Tu jest szereg doświadczeń, o których dzisiaj także będziemy mówić. Jestem także przewodniczącym Rady Konsorcjum Akademickiej Sieci Komputerowej Pionier. Natomiast w Senacie jestem przewodniczącym Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, a więc tam się spotyka i nauka, i wychowanie, co bardzo mocno jest związane z dzisiejszym tematem. Także przewodniczącym Senackiego Zespołu do Spraw Wychowania Młodego Pokolenia. Z kolei na ziemi tarnowskiej, ponieważ jestem senatorem ziemi tarnowskiej, pozdrawiam tutaj Tarnów, miasto Tarnów, powiat ziemski tarnowski, powiat dąbrowski. Tam miałem okazję, zaszczyt przez ponad 20 lat w fabryce silników elektrycznych wdrażać systemy komputerowe do sterowania linii technologicznych. Znaczy sami od zera budowałem ten hardware i software. No więc to są też doświadczenia. W tej chwili jestem założycielem i prezesem Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego, które też jakby zajmuje się, no mamy na przykład na Uniwersytecie Papieskim Wydział Teologiczny w Tarnowie, księży profesorów, którzy zajmują się namysłem, że tak powiem, refleksją teologiczną, filozoficzną nad internetem na przykład. Pisali z tego zakresu habilitację, więc to jest bardzo ważne. To są takie najważniejsze rzeczy, ale jeszcze ostatnia jest taka, że oczywiście jestem od dawna, prawie całe życie związany z harcerstwem, więc już ta etyka się pojawia i to bezpieczeństwo, nazwijmy to wychowawcze internetu. Tutaj byłem współzałożycielem ZHR-u, ZKP 918, Duszpasterstwa Harcery i Harcerzy. Natomiast wracając do istoty dzisiejszego tematu, tutaj jakby takie 3 pojęcia można używać. Społeczeństwo informatyczne to jest takie najbardziej może potoczne określenie. Ono jakby mówi o tym, że dzisiejsze społeczeństwo jest wyposażone w komputer, w internet, no jakby korzysta z tego. Takim może już kolejnym etapem rozwoju czasami się mówi społeczeństwo cyfrowe. Czyli już mamy telewizję cyfrową, telefon komórkowy cyfrowy, wszystkie nagrania audio, wideo są cyfrowe. To się trochę wiąże z takim pojęciem internet rzeczy, czyli niedługo pióro będzie już z internetem jakoś powiązane i wszędzie ten internet, prawda, będzie i to wszystko ze sobą jest skomunikowane i współzależy od siebie, prawda, GPS na przykład. Kto by myślał, że z taką dokładnością ja mijam znak drogowy i już widzę, prawda, zmienia się prędkość, wszystko, więc to społeczeństwo cyfrowe. Natomiast społeczeństwo informacyjne, jak tutaj ojciec powiedział, wydaje się, to jest taką formułą najogólniejszą. Ono mówi o tym, że mówimy czasami tak, społeczeństwo informacyjne i gospodarki opartej na wiedzy. Otóż społeczeństwo informacyjne i gospodarki opartej na wiedzy nie jest, bo czasami się błędnie uważa, że społeczeństwo informacyjne to jest wtedy, jak już jest internet szerokopasmowy w każdej wiosce, każdy ma komputer, to już wtedy jest społeczeństwo informacyjne. Nie. Tu o zupełnie co innego chodzi. Chodzi o to, że następują pewne zmiany cywilizacyjne, które powodują, że ponad połowa społeczeństwa będzie zajmowała się wytwarzaniem i przetwarzaniem wiedzy. To jest niezwykle istotna uwaga, ponieważ dzisiaj na świecie, na naszych oczach, następuje podział krajów, państw, regionów na takie trzy grupy najgłówniejsze. Kraje najbiedniejsze będą się zajmowały rolnictwem czy wydobyciem minerałów. Kraje, powiedzmy, te średnie, produkcją przemysłową, a te kraje najbardziej przodujące, innowacyjne, będą zajmowały się wytwarzaniem i przetwarzaniem informacji. I oczywiście wiadomo, że przychody tych osób i tych państw w tej trzeciej grupie wytwarzania i przetwarzania wiedzy będą największe. W tej chwili wiemy, że ogromna ilość, część, odsetek produkcji jest lokowany w Chinach, ale to wszystko wymyślają głównie inżynierowie ze Stanów Zjednoczonych. Więc chcielibyśmy jako Polska uczestniczyć w tym najwyższym poziomie rozwoju gospodarki. Także to jest jakby to społeczeństwo informacyjne i gospodarki opartej na wiedzy. To oczywiście ma skutki wszędzie, prawda? Bo mówimy e-edukacja, e-learning, e-nauka, e-wychowanie ze znakiem zapytania, czy to działa, e-praca, wiemy, że wiele osób już zdalnie pracuje, e-medycyna czy e-zdrowie, e-rozrywka, to jest najczęściej wykorzystywane, nie tylko przez młodych ludzi, e-biznes, prawda, bankomaty, Allegro, no to ja nie mogę się do końca przekonać, ale moje dzieci to w zasadzie tylko kupują, bo to jest taniej i prościej, i kurier przywozi, nie trzeba chodzić do sklepu, e-administracja, e-polityka, no jesteśmy przed wyborami, ale tutaj też już mamy pewne, że można głosować, że można się zgłaszać, więc to na pewno zmienia zupełnie nasze społeczeństwo. Z naszego punktu widzenia, no, szans i zagrożeń, tutaj ten sektor gospodarki opartej na wiedzy, wydaje się, że to jest niesłychanie ważne, ponieważ tak jak powiedziałem, wiedza jest kluczem do nowego podziału świata. Chcemy zarabiać coraz więcej i tutaj trzeba sobie uświadomić, że jeśli my zatrzymamy się na tym etapie rozwoju, no to wiadomo, że przedsiębiorca, właściciel firmy, no musi mieć jakiś zysk. Pracownicy pracują, no i zarabiają. Ale jeżeli te produkty będą bardziej innowacyjne, bardziej nowoczesne, to będą droższe. Będą droższe i wtedy zarówno przychody pracowników, jak i zyski przedsiębiorcy, jak i wpływy do budżetu będą wyższe. I wszyscy, no wtedy jakby zaczniemy doganiać czy Europę, czy świat, bo wiemy, że w tej chwili te różnice są duże i nawet naukowcy migrują, pracownicy migrują. Więc tutaj mamy ogromne szanse, tym bardziej, dlatego ja mówię, że nauka i wychowanie, bo to jest tak bardzo blisko siebie. W ostatnim czasie było kilka nagród Nobla, gdzie ekonomiści zajmowali się pojęciem kapitału ludzkiego. Otóż oni mówią tak, że największą szansę na sukces mają te narody, te społeczeństwa, te państwa, w których nie tylko, że jest dużo osób, ale że one są dobrze wykształcone, ale są wyposażone w system etyczny, prawda? Tu religia, wychowanie, tradycja, patriotyzm, to wszystko jest niesłychanie ważne, ponieważ oni mówią tak, jeżeli ktoś ma wysoki system wartości, to pracuje solidnie. Nie trzeba robić kontroli po każdym etapie pracy, a jednocześnie, więc ta praca jest solidnie wykonana i taniej, bo przez to, że nie trzeba tego kontrolować, te produkty są tańsze. I wtedy nasze produkty są atrakcyjne za granicą, są atrakcyjne w kraju. Wiemy, że jest wiele takich produktów, że wolimy polskie kupować niż inne, prawda? Ja przynajmniej tak robię, że wolę polskie. Więc tutaj jest olbrzymia
Żebyśmy
szansa.
Zmieścili się w ramach naszego 20-minutowego wprowadzenia, to poproszę też może pana ministra Mariusza Kamińskiego o społeczeństwo informacyjne, szanse i zagrożenia. No, pan ma też to doświadczenie szefa CBA, więc tutaj także, myślę, bardzo bogate doświadczenie.
Tak, ja może zacznę od takiej uwagi natury ogólnej. Oczywiście społeczeństwo informacyjne to jest, żebyśmy tak mogli funkcjonować, żebyśmy mogli powiedzieć, że w Polsce zbliżamy się do tego etapu, to musimy mieć innowacyjny przemysł, prawda? To jest podstawowa sprawa, czyli nowoczesne technologie, prężne ośrodki naukowe. Mamy wielu wybitnych naukowców, mamy naprawdę mnóstwo zdolnych ludzi, którzy mają pomysły, mają wiedzę, ale jednocześnie, żeby coś z tego wyniknęło więcej dla całej społeczności, dla rozwoju naszego państwa, to rola państwa właśnie w koordynowaniu pewnych działań jest kluczowa. I tego nie ma w chwili obecnej. Ja pamiętam jeszcze jako szef CBA, przypomnę, że nie tylko w czasach, kiedy rząd PiS-u prowadził sprawy państwowe, byłem tym szefem, ale również w okresie późniejszym z racji napełnioną funkcję kadencyjną, przerwaną co prawda po wykryciu afery hazardowej, ale nie o tym mówimy, przez Donalda Tuska, ale obserwowałem, jak to wyglądało. I mieliśmy cały szereg tego typu sytuacji jako służba specjalna i ludzie, którzy no, potrzebowali też, no, instytucja, która potrzebowała dostępu do nowoczesnych technologii, prawda, żeby też skutecznie zwalczać przestępczość. My utrzymywaliśmy bardzo interesujące kontakty ze środowiskami akademickimi, ja chociażby wspomnę Wojskową Akademię Techniczną. Naprawdę mamy tam wybitnych ludzi, którzy myślą, prawda, właśnie o tych nowoczesnych technologiach, ale brak świadomej akcji ze strony państwa, żeby wspierać takie ośrodki, żeby odpowiednio inwestować. No tutaj chociażby fundusze unijne byłyby fantastycznym, prawda, źródłem, no, które mogłoby zaowocować taką inwestycją w przyszłość, żebyśmy mogli stać się tym społeczeństwem korzystającym z wysokich, nowoczesnych technologii. Te środki nie były kierowane tam. Ci naukowcy pozostawali sami sobie ze swoimi fantastycznymi pomysłami, ideami, koncepcjami, ale ze strony państwa nie było żadnej świadomej polityki wspierania takich ośrodków i co więcej, praktycznego wykorzystywania myśli polskich naukowców. Tego nie ma. To jest rzecz fatalna. I mieliśmy cały szereg przykładów. Powstawały na przykład zakładane prywatne również przedsięwzięcia, przedsiębiorstwo zakładane przez pracowników naukowych, którzy mieli właśnie pewien pomysł, ideę, chcieli, no wiadomo, prywatne przedsiębiorczość, no oczywiście jakby motywem jest również zysk osobisty, to jest naturalne, ale mieli ciekawe, niezwykłe pomysły, które można by wykorzystać właśnie na rzecz państwa, na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego, tylko to wymagało właśnie też wsparcia ze strony struktur państwa, struktur rządowych. Tego wsparcia nie było. Ja mogę podać konkretny przykład właśnie z racji pełnionej funkcji szefa CBA. Otóż nawiązaliśmy kontakt z bardzo interesującą grupą pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej między innymi. Oni jakby wyszli już ze środowiska akademickiego, chcieli właśnie w ramach tworzenia pewnych nowoczesnych technologii zaistnieć na rynku. Zwrócili się do nas z propozycją współpracy przy okazji łączności szyfrowej. Oni mieli świetne pomysły na zorganizowanie telefonii, można powiedzieć, szyfrowej, czyli takich telefonów, których nie można podsłuchać. To z punktu widzenia służby specjalnej jest rzecz no, niezwykle ważna, ale tak naprawdę z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Otóż przedstawiciele rządu, najwyżsi przedstawiciele rządu korzystają ze starych technologii, korzystają z oprogramowań niewyprodukowanych w Polsce, gdzie kody na przykład jakby dostępu do tych trzewi tego systemu są poza granicami Polski. Więc to jest coś, co narusza bezpieczeństwo państwa. My chcieliśmy z tymi ludźmi współpracować. Ja nawet jako szef CBA zamówiłem pewną próbną partię tych telefonów przygotowanych przez naszych polskich naukowców. One rzeczywiście były fantastyczne. Żaden przestępca, żaden wywiad obcy nie był w stanie podsłuchiwać naszych rozmów. No ja niestety zostałem odwołany z funkcji, ale żeby ci ludzie mogli rozwinąć swoją działalność, potrzebowali z jednej strony wsparcia państwa, ale z drugiej strony nawet pewnych formalnych zgód, tak zwanych certyfikatów bezpieczeństwa przemysłowego, żeby rozwinąć tę działalność. To musiała być decyzja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod rządami Donalda Tuska nie dała im zgody. Oni nie mogli rozwinąć skrzydeł, chociaż było zainteresowanie nie tylko w Polsce, również poza Polską, kiedy poszła informacja w tych środowiskach, w tej branży, prawda, że polscy naukowcy mają tego typu produkt, było zainteresowanie, mogli sprzedawać również poza granicę swoje produkty. A nie dość, że nie dano im wsparcia, że uniemożliwiono im rozwinięcie tej działalności, no z tego co wiem, ta firma się rozpadła albo nie rozwinęła zupełnie działalności. Tych produktów nie ma. I to nie jest kwestia tylko, że nie mamy tej nowoczesnej technologii, którą mogliśmy mieć, ale również właśnie to się przekłada w sensie praktycznym na bezpieczeństwo państwa. Dzisiaj nasi ministrowie mogliby rozmawiać właśnie korzystając na przykład z tego typu rozwiązań w sposób całkowicie bezpieczny i żaden wywiad obcy nie byłby w stanie podsłuchiwać ich rozmów. Ale z jakichś względów podjęto decyzję, żeby uniemożliwić rozwijanie się właśnie w tym kierunku polskim firmom, a jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo państwa, nawet eksportować pewien produkt, prawda? No to pokazuje, z jakim rządem obecnie mamy do czynienia. Zupełnie w sposób nietransparentny, nieklarowny, sprzecznie z interesem obywateli i struktur państwowych podejmowane są jakieś zakulisowe decyzje, które uniemożliwiają tak naprawdę przejście nam na dalszy etap. I to jest jakby konkretny przykład, sprawa, którą znam, która pokazuje, do czego doprowadzają zaniechania obecnej ekipy rządowej. Nie ma rozwoju, nie ma bezpieczeństwa. To się właśnie przekłada na poczucie bezpieczeństwa i nie ma rozwoju polskiej myśli naukowej, która powinna być właśnie w praktyce potem wdrażana w życie dzięki pomocy strukturom państwowym. A inna sprawa, ja byłem pod wrażeniem ogromnym, kiedy rozmawiałem właśnie z naukowcami z Wojskowej Akademii Technicznej, również szereg konkretnych pomysłów, które mogły być no, też jakimś kołem zamachowym dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Polska myśl techniczna, zbrojeniowa, potem dalej mógłby być to towar eksportowy dla nas. No również tam widać, że nie ma wsparcia, nie ma pieniędzy, nie ma zainteresowania ze strony rządu. Kupujemy, prawda, gotowe produkty na zachodzie, często już przestarzałe produkty. Tak naprawdę udaje się, że to ma mieć jakiś pozytywny wpływ na polską gospodarkę, kiedy tak naprawdę powstają ewentualnie kolejne montownie, prawda? Czyli no, zakłady produkcyjne, które tylko montują gotowe części, gotowe podzespoły, które trafiają do nas właśnie z zachodu, za które płacimy ciężkie pieniądze.
Pan Maciej Wąsik był pana zastępcą w strukturze CBA. Jest teraz radnym sejmiku Mazowieckiego, województwa mazowieckiego. Panie Macieju, pana doświadczenie.
Ja może zajmę się jakby innym aspektem tego społeczeństwa informacyjnego, a mianowicie poszerzeniem sfery wolności. Media społecznościowe, internet, szczególnie właśnie media społecznościowe jednak są dużą alternatywą dla tych mediów, które narzucają nam pewną narrację. Kiedy włączymy TVN czy inną telewizję, to widzimy zupełnie inną rzeczywistość. Często ktoś wyłapuje kłamstwo, potrafi wrzucić do internetu i internet to bardzo szybko weryfikuje. Ja podam taki przykład. Parę dni temu, chyba przedwczoraj, była konferencja prasowa pani Beaty Szydło z Jarosławem Gowinem, kiedy pani Beata Szydło przedstawiała Jarosława Gowina jako kandydata na ministra obrony narodowej. I w jednej z telewizji pojawiło się taki fatalny grymas twarzy w momencie, kiedy pani Beata Szydło pokazywała na Jarosława Gowina. Okazuje się, że ten materiał był zmanipulowany. Jeden z dziennikarzy, który był na tej konferencji, zauważył to, zdziwił się, widząc ten program telewizyjny, że Jarosław Gowin miał zupełnie inną twarz, bo jego kamera pokazała co innego. Rzucił ten materiał do internetu i okazało się, że no, Twitter tak naprawdę i Facebook zweryfikował to kłamstwo i tą manipulację w zasadzie, którą zrobiła ta telewizja TVN, pokazując naprawdę w takim, no, no to była bardzo, bardzo taka dziwna konstrukcja, prawda? Tu przedstawia pani Beata Szydło Jarosława Gowina jako kandydata na ministra obrony narodowej. On ma taki bardzo niewyraźny grymas twarzy, tak jakby był tym zdziwiony, zaskoczony, no zrobił głupią minę, tak? Okazało się, że on miał zupełnie inny wyraz twarzy, zrobiono manipulację, ale ta manipulacja została wyśmiana. Ja jestem przekonany, że ta telewizja już więcej nie zrobi takiej sytuacji, bo cały internet jak gdyby obnażył to, wyśmiał to. To był temat na Facebooku, to był temat na Twitterze. To są jednak media społecznościowe, które już są opiniotwórcze. To poszerza sferę naszej wolności. To poszerza sferę działania prawdy tak naprawdę. I ja postawię śmiałą tezę, że no, duża część naszej aktywności politycznej będzie przenosiła się do tej wirtualnej rzeczywistości, będzie przenosiła się do internetu. Jestem przekonany, że zwycięska kampania Andrzeja Dudy w dużej mierze była zwycięska dlatego, że internet poparł, że internauci poparli Andrzeja Dudę, że zobaczyli w nim nową jakość, że nie trzeba było się opierać tylko na tym przekazie głównych mediów, gdzie no, gdybyśmy się na tym opierali, to Bronisław Komorowski był doskonałym prezydentem. Jednak okazało się, że grupy internautów, które potrafiły to w sposób odpowiedni skomentować, które potrafiły przekazać pewną wiedzę, sprawiły, że Bronisław Komorowski stał się kandydatem obciachowym. Myślę, że dlatego przegrał, że internet był tutaj decydującym medium, które sprawiło, że głównie młodzi ludzie, bo młodzi ludzie najlepiej adaptują się do tych nowych technologii, najlepiej posługują się internetem, zagłosowali na Andrzeja Dudę.
Zaprosimy teraz naszych telewidzów do rozmów. Numery telefonów 56 657 0011 dla słuchaczy z Polski Północnej, 657 0012 Południa, zagranica 657 0013 i 14. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400. Mówimy na temat społeczeństwa informacyjnego, szanse i zagrożenia i tej bieżącej sytuacji, także politycznej w Polsce tuż przed wyborami, a naszymi gośćmi są pan senator profesor doktor habilitowany Kazimierz Wiatr, pan minister Mariusz Kamiński i pan radny Maciej Wąsik. Wszyscy panowie z Prawa i Sprawiedliwości, a równocześnie kandydaci do Senatu i do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w nadchodzących wyborach. Wracamy po krótkiej przerwie.
Modlitwa, który to już raz. Święte misterium, święty czas. Minęło znowu tyle lat. Czy z tego coś zrozumiał świat?
Które z przykazań zechciał wziąć? Nie kłam, nie kradnij, wiernym bądź. Czci ojca swego, matkę swą. Nie zabijaj, to największe zło.
Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko.
Padnie kłamstwa mgła, powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, horror, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z bąb, Zygmunta wzywa.
Mieć albo być, pytania dwa. Wiecie, gdzie wszystko cenę ma. Spytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas.
Kto sprzedał pamięć dawnych lat, na poniewierkę wygnał w świat. Prawdę to, tu jest ojczyzna, tu nasz dom.
Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara. Powstańcie z wąsych Zygmunta wzywa. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z wąsych Zygmunta wzywa. Polsko biją dzwony. Kraj mój, Polsko ma, ojczyzno ma.
Rozmowy niedokończone. Społeczeństwo informacyjne, szanse i zagrożenia. Zapraszamy państwa oczywiście do współtworzenia i już zdaje się mamy kogoś na antenie. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej Wielkopolska. Kłaniam się ojcu i witam gości w studio. Proszę państwa, najpierw chcę od pana Macierewicza. To, co pan Macierewicz ma w palcu, to ta cała Platforma i te kundle w PSL-u nie mają w głowach.
Bardzo bym prosił o język jednak troszeczkę bardziej taki parlamentarny, dobrze?
Dobrze, ale tu nerwy puszczałem, proszę ojca. Drugie, to proszę pana Kamińskiego i życzę mu, żeby jak najprędzej wrócił na te swoje stanowisko, co kiedyś był i zaczął robić porządek i to bandę złodziei łapać, zamykać, rozliczać i dopiero będzie porządek w Polsce. Dziękuję, pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Andrzeju, z Panem Bogiem. No to pan minister trochę wywołany.
No ja dziękuję za życzenia tego typu, żeby ludzie tak myślący jak ja, tak jak moi przyjaciele, współpracownicy, mogli wziąć odpowiedzialność za sprawy państwa polskiego. To jest wielkie wyzwanie, wielka odpowiedzialność. Ale żeby tak się stało, to 25 muszą tak zdecydować nasi obywatele, nasi rodacy, żeby powierzyć naszemu ugrupowaniu znów ster spraw państwowych. I mam nadzieję, że jednym z elementów, tak nawiązując do tematu naszego spotkania, będzie to, że przybliżymy się do tego nowoczesnego społeczeństwa wysokich technologii, przemysłu innowacyjnego. No, zmian jest, czeka nas, tak naprawdę zmian jest potrzebnych niezwykle wiele. Reformy są konieczne. I tutaj nie chodzi o reformy dla reform. Tu chodzi naprawdę o to, że to jest po prostu rzecz niezbędna już od tak podstawowych rzeczy, chyba oczywistych dla każdego, jak chociażby zapaść służby zdrowia, prawda? No to pokazuje, że te reformy są konieczne. Jesteśmy do tego przygotowani w różnych dziedzinach, również nawiązując do głosu naszego słuchacza, do reformy wymiaru sprawiedliwości, do reformy organów ścigania. To będą mądre, przemyślane reformy wynikające i z doświadczeń naszych niestety krótkich rządów w latach 2005-2007, ale przede wszystkim z obserwacji tego, co się dzieje w naszym państwie w chwili obecnej, tej wielkiej zapaści, prawda, funkcjonowania struktur państwa. Musimy to mądrze postawić na nogi, tak żeby no, ludzie czuli się dobrze we własnym państwie. Ludzie płacą podatki, mają prawo żądać i oczekiwać, że ci, którzy nimi rządzą, zdają sobie sprawę z ogromu odpowiedzialności. To nie są atrybuty władzy, to nie jest żadna pazerność na przywileje. Myślę, że są środowiska patriotyczne, a takim środowiskiem w mojej najgłębszej opinii jest Prawo i Sprawiedliwość, które w imię poczucia odpowiedzialności, w imię poczucia dobra wspólnego, no, są gotowe podjąć się tego wielkiego wyzwania i prosimy tylko naszych rodaków o pomoc i wsparcie. Jeśli taka będzie ich wola, to będziemy, jeszcze raz nawiązując do tego miłego głosu, mieli możliwość skutecznego ścigania aferzystów, tych, którzy grabią grosz publiczny, a jednocześnie no, takiego poważnego podejścia do spraw państwowych. To jest niezbędne, dosyć zabawy. To są losy nasze, naszych dzieci, przyszłych pokoleń rozgrywają się i od tej decyzji za 2 tygodnie tak naprawdę zależy dalszy ciąg historii Polski. Jest szansa na wielką zmianę. To wymaga właśnie takiego bardzo poważnego podejścia do tych spraw od każdego z nas, od tych, którzy wybierają, od tych, którzy dostaną ten mandat w imieniu rodaków do działania publicznego, do prowadzenia spraw państwowych. I myślę, że wiele tych rzeczy złych, które się wydarzyło przez ostatnie 8 lat, bardzo złych, taka degrengolada, prawda, państwa, życia publicznego, wyjdziemy z tego. Jestem przekonany, jest w nas, Polakach, i w nas, ludziach Prawa i Sprawiedliwości, wiele siły, wiele nadziei, ogromne poczucie odpowiedzialności za sprawy kraju, za przyszłość naszego kraju. Jesteśmy gotowi wziąć na siebie tę odpowiedzialność, dlatego tylko prosimy o poparcie ludzi, którzy poważnie traktują sprawy państwa polskiego i sprawy naszych obywateli.
No, ja bym dopowiedział jeszcze tylko tyle, że bardzo dobrze, że kandydat na premiera pani Szydło tak bardzo dużo i mocno mówi o sprawach ekonomicznych i gospodarczych, bo te wszystkie inne sprawy, jak ochrona zdrowia, wiek emerytalny, edukacja, to wszystko, nauka jest oparte na gospodarce i cieszy to, że społeczeństwo to rozumie i popiera. I to, o czym dzisiaj tutaj mówimy, czyli innowacyjność, społeczeństwo informacyjne, nowoczesna gospodarka, jakby to wspierają, że po prostu budujemy nowoczesne państwo z nowoczesną gospodarką, w którym będzie możliwe to, że i zdrowie, i nauka, i innowacje, i wszystko będzie jakby zharmonizowane i takie razem, mówimy w ujęciu holistycznym, tak, czyli całościowe. Nie można wyrwać z tego żadnego kawałka, tylko po prostu to jest monolit, który powoduje to, że ta młodzież jest dobrze wykształcona, że mamy absolwentów o szerokich horyzontach. W innych krajach edukacja jest taka bardzo wąska i dlatego nasi wygrywają w wielu państwach, jadą i są po prostu najlepsi, bo mamy świetne kształcenie. Ono niestety trochę przez ostatnie lata podupadło, trzeba to poprawić i będzie na pewno pan fantastycznie.
Pan Maciej Wąsik jeszcze.
Ja dodam jeszcze tylko jedną rzecz, uzupełniając wypowiedź Mariusza Kamińskiego, że wreszcie reformy, które przeprowadza się w Polsce, muszą służyć ludziom, bo dotychczas reformy służyły słupkom, służyły dziurom budżetowym, służyły różnym korporacjom, a w tej chwili reformy, które proponuje Beata Szydło, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, to są reformy dla ludzi. To są reformy, które sprawią, że ludziom będzie w Polsce żyło się łatwiej, będzie się żyło lepiej, a zapłacą za to właśnie banki, którym żyło się doskonale, jak pączki w maśle zawsze miały w Polsce banki. Zapłacą za to wielkie korporacje handlowe, które będą płaciły podatek obrotowy od swojej działalności. Dotychczas ogromne zyski były wyprowadzane za granicę i zapłacą ci nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy chociażby wyłudzają podatek VAT. A zyskają na tym zwykli, prości ludzie, którzy będą mieli kwotę wolną od podatku większą, którzy będą mieli dodatek na dziecko 500 zł i którzy będą mieli na pewno więcej pracy w Polsce i będą mieli, ale za to będą musieli pracować krócej do 65 roku mężczyźni i do 60 roku kobiety. Bo zmienimy reformę.
Mamy kolejny telefon. Prosimy, halo?
Tak.
Słuchamy.
Czy mogę? Tak. Jestem na linii.
Kto mówi?
Eugeniusz z Dolnośląska.
Prosimy, panie Eugeniuszu.
Kłaniam się. Szczęść Boże. Ja życzę dużo dla pana Kamińskiego i pana Wąsika zdrowia, pogody ducha, nie zamartwiania się za wiele, bo ci kłamcy i oszuści państwa polskiego już dosyć dali wiele przykładów złego rządzenia, aczkolwiek trudno mnie wytłumaczyć się i prosiłbym o ustosunkowanie się do tych osób jak Czyż, Kraśko, pozostali Rudnicka, Chorywiński. Jaka jest ich polityka? Co oni sobie wyobrażają, że można w bezczelny sposób kłamać w kamerę i mówić, że jest dobrze, a nawet bardzo dobrze? Otóż ja się z tym nie zgadzam. I mam takie jedno pytanie. Czy pani Wolińska, która właśnie w Watykanie jest redaktorką naszej telewizji, bynajmniej nie mojej, przepraszam bardzo, polskiej telewizji, pseudopolskiej, dla PO-owców, czy to jest jakieś pochodzenie rodziny pani Wolińskiej, która do Londynu wyjechała? To jest jedno. I drugie, dlaczego dla telewizji, szczególnie mojej telewizji, Trwam, nie dano pełnomocnictwa, tylko widziałem, jak kardynał, to jest dla mnie takie niewygodne, ja jestem wierzącym, praktykującym osobą, jak również moja cała rodzina. Otóż podpisać porozumienie na Światowe Dni Młodzieży dla wówczas Brauna, który szyderczym uśmiechem za kardynałem Dziwiszym uśmiech do ekranu puszczał, a nie dać wyłączność dla naszej telewizji, która wręcz jak gdyby medialnie walczyła o pozostanie, o przyznanie tego nam właśnie pozwolenia na dalszą działalność telewizyjną. Nie mogę tego zrozumieć. Gdyby oni musieli się rozliczyć TVP z telewizją Trwam, to by zupełnie inaczej wyglądało, mnie się wydaje. To by nie było takie łagodne podpisanie.
Dziękuję bardzo. Wiem, że uspokajam też pana. Były rozmowy nasze wraz z księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Ojciec dyrektor także 22, a więc we wspomnienie świętego Jana Pawła II, na zaproszenie księdza kardynała w Bazylice Łagiewnickiej będzie celebrował uroczystą sumę wraz z homilią. Zapraszamy przy tej okazji całą rodzinę Radia Maryja, bo to też jest nasza pielgrzymka do świętego Jana Pawła II. I pozdrawiamy księdza kardynała przy tej okazji także serdecznie, dziękując za to zaproszenie i podejmowane z nami rozmowy. A myślę, że rozszerzymy temat poza nazwiskami, bo trudno tutaj sięgać pewnie panom do nazwisk, w ogóle o politykę informacyjną współczesnych mediów, zarówno komercyjnych, jak i zwłaszcza telewizji czy mediów publicznych, no bo to jest to otoczenie medialne, w którym funkcjonujemy jako obywatele, ale także państwo jako politycy.
Tak, ja myślę, że nie przypadkiem nasz widz dwukrotnie użył jakby w odniesieniu do innych podmiotów nasza telewizja, prawda? Raz zaznaczając, że może trochę się przejęzyczył, bo rozumiem dobrą emocję w stosunku do telewizji Trwam i tu jest ta nasza telewizja, ale z drugiej strony do telewizji publicznej, prawda? Tak, to jest nasza telewizja, nas wszystkich Polaków. I my mamy prawo, tak jak nasz widz, żądać i oczekiwać obiektywizmu i bezstronności, opisu rzeczywistości, a nie kreowania rzeczywistości. Tutaj padło szereg nazwisk, oczywiście niezręcznie nam jest komentować każde z tych nazwisk, ale nie padło jedno nazwisko, moim zdaniem symbolizujące to zło, które dzieje się w telewizji publicznej, naszej, nasz wszystkich, prawda? Niezależnie od poglądów politycznych, to jest telewizja utrzymywana z publicznych pieniędzy. Tomasza Lisa, audycje tego człowieka, tak przepełnione nienawiścią i manipulacją do opozycji, produkowane za nasze publiczne pieniądze, no pokazują, czym jest w tej chwili telewizja publiczna. To jest jedno z miejsc jakby takiej agresywnej propagandy, obrony rządu i agresji wobec opozycji, agresji niestroniącej od manipulacji, prawda, od braku obiektywizmu, nierzetelności. Mamy cały szereg konkretnych bardzo przykładów o tym świadczących, a jednocześnie, dlaczego niektóre z tych osób tak bardzo angażują się po stronie rządu? Otóż mimo tego, że telewizja publiczna jest w bardzo złej kondycji finansowej, a apanaże niektórych z tych dziennikarzy wypłacane z publicznych pieniędzy są po prostu kosmiczne. No, chociażby program pana Tomasza Lisa, jest to informacja pewna, jego koszt wynosi 120 tysięcy złotych każdy odcinek. Czy państwo się w tej sytuacji dziwicie, że pan Tomasz Lis tak bardzo nie chce zmian w naszym kraju, tak bardzo broni status quo obecnego układu? Jeżeli tak ogromne pieniądze są, niewyobrażalne dla mnie pieniądze i myślę, że dla każdego normalnego Polaka, w produkcji jednego odcinka, który jest przepełniony stronniczością polityczną, obroną rządu i niechęcią wobec opozycji najbardziej daleko idącą, no to nie dziwmy się, że jest cała grupa tego typu dziennikarzy, którzy żyją z tego, prawda, i będą bronić do końca obecnego układu. To jest dla mnie oczywiste.
Ale też chyba żona Tomasza Lisa pracuje w...
No tak, to są często całe klany rodzinne, często są to właśnie dzieci, prawda, gdzie ich rodzice jeszcze w PRL-u zaczynali, wtedy niepublicznej, wtedy to była telewizja państwowa, rządowa, prawda, tak naprawdę reżimowa tuba propagandowa. To są całe klany rodzinne, to jest oczywiste.
Zresztą kiedyś zespół parlamentarny do spraw wolności mediów zrobił taką analizę, jak idą rządowe reklamy do mediów. No i można tu spokojnie powiedzieć, że im więcej rządowych reklam, tym bardziej medium jest prorządowe. Ten system w Polsce no tak wygląda. Najwięcej zarabiały na rządowych reklamach Gazeta Wyborcza i telewizja TVN. No, ciężko jak gdyby dziwić się, że tym medium jest w tej rzeczywistości doskonale, że czują się świetnie, że...
Nawet dziennikarzom, bo medium jest fatalnie. Telewizja publiczna jest w fatalnej sytuacji, ale jest grupa osób, która z tego żyje i to żyje no, na nasz koszt, prawda, w
sposób niesłychany. Ja bym tu jednak zgłosił taki mały aneks, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że te media publiczne w okresie 2005-2007 jakoś nie były prorządowe. I to było ciekawe, bo się mówiło, ale że media publiczne są od tego, żeby krytykować rząd. Po czym w 2007 roku zmienił się rząd i dalej krytykowano Prawo i Sprawiedliwość. Więc to tutaj to jest jednak kwestia, nie wiem, już poglądów pewnych i przywiązania do czegoś, co nie, ja chciałem powiedzieć, do innych wartości, ale nie wiem, czy to są w ogóle wartości.
Tak,
prawda,
ale to jest właśnie też jeden z elementów naszego...
Ideologia.
Naszego programu zmian w kraju. No, nie możemy dłużej tolerować takiej sytuacji, prawda, że jest jakaś kasta ludzi żyjąca, prawda, na niezwykle wysokiej stopie z mediów publicznych, które instytucjonalnie są w fatalnej kondycji, gdzie zwykli dziennikarze są zwalniani tak naprawdę z etatów, prawda, w publicznej telewizji, gdzieś tam... A jednocześnie jest kilka osób, czy jakaś grupa, prawda, osób uprawiających niesłychaną propagandę polityczną, wbrew faktom, wbrew opisowi obiektywnemu rzeczywistości, na nasz koszt. Więc na pewno bardzo daleko idącej zmianie muszą ulec media publiczne. To jest jeden z warunków demokracji w naszym kraju i jeden z warunków tego, aby nasi obywatele no, czuli, że coś od nich zależy, bo ludzie mają prawo wymagać obiektywizmu w mediach publicznych. Tak jak mówię, to są środki publiczne na to kierowane, z naszych podatków, wszystkich obywateli i ich poglądy muszą być szanowane, a nie przedmiotem kpin, ataku i drwin, z czym się spotykamy w telewizji publicznej. Stąd też telewizja publiczna i media publiczne na pewno ulegną daleko idącym przemianom, przestaną być spółkami prawa handlowego, prawda? Chcemy, żeby to były instytucje kultury, żeby było tam miejsce na prawdziwą kulturę i polityczną kulturę w formie mądrych, odpowiedzialnych programów publicystycznych, odpowiedzialnych w sensie niestronniczych, prawda? Dziennikarz w telewizji publicznej powinien być gospodarzem, który przyjmuje ludzi z różnych, o różnych poglądach, równo dzieli czas, prawda? I zachowuje wobec nich równie życzliwy dystans, bo każdy ma prawo do odmiennych poglądów politycznych, a nie tak, że pewne poglądy, które nie są korzystne dla rządu, są dyskryminowane, wyszydzane i ośmieszane. Dłużej tego tolerować w telewizji publicznej na pewno nie można. Na pewno ta instytucja musi ulec głębokim przeobrażeniom, tak żeby, tak jak mówię, było tam miejsce na dobrą publicystykę, obiektywny opis w programach informacyjnych rzeczywistości, na wysoką kulturę, na rzeczywistą misję telewizji publicznej. Dużo się mówi, że to powinna być telewizja z jakąś misją obywatelską, publiczną, prawda, która ma kształtować pewne postawy obywatelskie, a mamy jakąś tanią komercję i agresywną propagandę polityczną.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże,
mówi Krzysztof z Malborka. Proszę Ojca, bardzo ciekawy temat. Społeczeństwo informacyjne, szanse i zagrożenia. No szanse, to od razu do tematu. Szanse to są takie, że fałsz, jaki by nie był, on natychmiast i to w trybie natychmiastowym jest upubliczniony i wskazane źródło, gdzie rzeczywistość była poprawiona, tak jak tutaj radny o tym wspomniał. Ja co prawda tego nie widziałem, na pewno to postaram się w internecie wyszukać. No więc tego typu poprawianie prawd. No, jeden z kandydatów na prezydenta chodził i no, niech to nie będzie profesjonalny przekaz. Nawet z komórki, jeżeli to ktoś nagra i upubliczni, że chodzi za kandydatem kobieta, która mówi wprost expressis verbis kandydatowi, co ma powiedzieć. Tam ktoś się żali, że ciężko mu się żyje. Kobieta mówi, a proszę powiedzieć, czego brakuje? A czego brakuje? No, to są tak skandaliczne sprawy, że rzeczywiście obnażenie tego albo ujawnienie tego typu postawy, no to już budzi wielki niesmak. Takim słowem kluczowym w mediach tego masowego przekazu jest słowo nastrój. One nie tyle może przekazują informacje, co mają rodzić pewien nastrój. I tak jak tutaj pan radny powiedział, że jeżeli grymas twarzy został wkomponowany w twarz pana Gowina, no to już jest przejaw jakiejś radosnej twórczości i tak dalej. Upublicznienie tego jest tą wielką szansą, która znajduje się przed społeczeństwem informacyjnym. Jakie zagrożenia? No zagrożenia są takie i my musimy być tego świadomi, że w obszar internetu wchodzą także funkcjonariusze, którzy pisali i oni mają pewne posty tworzyć i tam powodować, nie chcę używać słowa ferment, ale właśnie tego typu nastrój. Na szczęście mamy literaturę. Fachowa literatura jest spod pióra na przykład księdza biskupa Adama Lepy, Świat manipulacji. Oglądając Telewizję Trwam, ale żeby ktoś nie powiedział, że my jesteśmy tylko zamknięci na Telewizję Trwam, ojciec dyrektor, którego pozdrawiam, nigdy nie mówił, że wyłączajcie wszystkie telewizje, a tylko skupcie uwagę, co mówią w Telewizji Trwam, w Radiu Maria. Nie, mówi, oglądajcie tam, to włączcie sobie jeszcze to, te wiadomości. Czasem oglądam jedne, drugie, trzecie wiadomości i wreszcie przychodzi telewizja, godzina 20, wiadomości w Telewizji Trwam. I się okazuje, że owszem, pojawiają się podobne informacje, ale tutaj szersze. Teraz pytanie, dlaczego tam tego nie przekazali? Także tutaj, jak chodzi o zagrożenia, to powinniśmy mieć też ostrożność na różnych takich panów, którzy potrafią ładnie pisać i ich będzie coraz więcej w internecie. Ale ja sądzę, że młodzież jest tak spontaniczna i tak wrażliwa na fałsz, że tutaj nie dadzą się zjeść. Na społeczeństwo, które jest podłączone tylko pod telewizję, no jest bardzo zgnuśniałe. To bym ze swojej strony tylko powiedział. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam. Tutaj proszę bardzo.
Ja rozumiem, że tak, że mówimy o szansach dużo, tak, bo mówiliśmy o innowacyjnej gospodarce. Tutaj mówimy teraz o wolności mediów, o tym, że to jest ogromny skarb. Tych oczywiście wartości jest więcej, natomiast mieliśmy też mówić o zagrożeniach i tutaj te zagrożenia są różne. No, to, co najczęściej się pojawia, o czym rozmawialiśmy wielokrotnie także w telewizji Trump, w Radiu Maryja, no to są te wpływy na wychowanie, prawda, czyli uzależnienie od telefonu komórkowego, od internetu. Młodzi ludzie przez wiele godzin dziennie zapominają w ogóle o swoim życiu, tylko tam są. Już nie mówię o innych takich bardziej nieprzyjemnych rzeczach, gry sieciowe i jakaś taka tutaj, no, szerzenie pornografii, nie chcę tych brzydkich słów w ogóle tutaj wymieniać. Natomiast drugi obszar zagrożeń to są te zagrożenia związane w ogóle z systemami informatycznymi. My przekazujemy pomiędzy sobą e-maile, no i to nie jest bezpieczna forma komunikowania się. Do naszych komputerów, także i osobistych, można się włamywać. Wiemy, że nawet do komputerów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów się włamano. Więc tutaj te zagrożenia cyberprzestrzeni no, są dość szerokie, włamania, wyłudzenia, fałszerstwa. Ja muszę powiedzieć tak, że mam przed sobą jeden z najnowszych, lipiec 2015, raportu Najwyższej Izby Kontroli, realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP. No i ta Najwyższa Izba Kontroli pod wodzą niedawnego przecież członka Platformy Obywatelskiej, pana Kwiatkowskiego, pisze w podsumowaniu, tylko jedno zdanie przeczytam, to podsumowanie i wnioski ma tutaj chyba z 8 stron. Pierwsze zdanie jest takie: Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie realizację zadań podmiotowych, państwowych w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP. No to jest bardzo zdanie komunikatywne. Widać, że tutaj mamy dużo do zrobienia, ponieważ zaczęliśmy od tego, że największą wartością jest wiedza. Jeżeli my teraz tej wiedzy nie mamy zabezpieczonej, ja muszę być tak, że myśmy wielokrotnie w Sejmie i w Senacie dyskutowali na temat systemu informatycznego, zbierania informacji o wszystkich uczniach. W jednym komputerze o wszystkich uczniach i tam miały być wszystkie dysfunkcje wpisane. I kiedy ja interweniowałem i mówiłem, że to jest absolutnie nie do przyjęcia, to jeden z informatyków Ministerstwa Edukacji Narodowej powiedział, że my mamy takie zabezpieczenia, że się nikt nie włamie. No każdy informatyk wie, że nie ma takich zabezpieczeń, do których się nie można włamać. Zresztą tutaj pan minister bardzo dobrze mówił o tym, że w zakresie szyfrowania, po pierwsze, że mamy tutaj tradycje jeszcze sięgające, Enigma, prawda, tak. Enigmy, ale wojna bolszewicka, przecież tak. Wojna bolszewicka to poza tym walorem nadprzyrodzonym i militarnym, to tam szyfranci. Myśmy wszystkie sowieckie depesze mieli natychmiast rozszyfrowane. Więc tutaj nie ma wątpliwości, że pełne bezpieczeństwo jest tylko wtedy, jeśli my mamy własne oprogramowanie. Wiemy, że systemy te światowe mają powkładane pewne wtyczki w software'ze Microsoft i tak dalej, gdzie zresztą teraz sprawa Volkswagena, to też jest społeczeństwo informacyjne, prawda? Widać, jakie to są ogromne możliwości. Więc tutaj oparcie się na przynajmniej tych strategicznych, no bo trudno konkurować z Microsoftem, ale w sprawach zasadniczych, strategicznych, bezpieczeństwa państwa, no musimy mieć własne produkty i teraz tutaj wkraczamy w obszar właśnie wiedzy, czyli pewne dane dotyczące uczniów z dysfunkcjami. No przecież wiadomo, że jakiś gigant medyczny z chęcią wykradnie te informacje. Do tej pory było tak, że to były dane zbierane w każdej szkole. No trudno, żeby ktoś się włamywał do tysięcy komputerów szkół, ale jak ma się włamać do jednego, to się opłaca. I myślę, że takich baz jest więcej. Trzeba być tu mądrym, ostrożnym i chronić tego. Ale przecież jest wiele innych danych, takie jak mapy geologiczne, prawda, złoża, jak różne rejestry. No tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. W zasadzie nie ma takiego szyfru, którego nie dałoby się złamać. Po to są te komputery w Cyfronecie, tylko że to jest kwestia nakładów, tak? Jeżeli taki komputer ma liczyć przez tydzień, żeby złamać ten szyfr, no to się już nie opłaca, prawda? Więc tutaj trzeba wiedzieć, jakie są możliwości, no i przede wszystkim się chronić. Mamy świetnych specjalistów, możemy się na nich oprzeć i nie ma wątpliwości, że infrastruktura informatyczna jest wrażliwą, strategiczną infrastrukturą państwa. Dzisiaj jedną z najbardziej wrażliwych. Przecież wiemy, że była awaria systemu informatycznego na lotnisku i samoloty nie odlatywały, prawda? Więc widać, że system informatyczny jest w stanie sparaliżować życie każdej dziedziny życia państwowego i to w najlepszych państwach, Stanach Zjednoczonych przecież też tak się zdarza.
Ale czy ja dobrze rozumiem, panie senatorze, z tego raportu wynika, że Najwyższa Izba Kontroli stwierdza,
że
na zakończenie kadencji drugiej już Platformy Obywatelskiej i PSL, że Polska nie jest bezpieczna w zakresie cyberprzestrzeni, tak?
No tak, tu można by przytaczać, bo kolejne zdanie brzmi: administracja państwowa nie podjęła dotychczas niezbędnych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego Polski.
A czy jesteśmy bezpieczni w zakresie choćby wyborów i...
No, ja muszę powiedzieć tak, że to jest pytanie, które jest mi wielokrotnie zadawane. Znaczy pytają się, czy w Cyfronecie można by to robić. Ale to oczywiście jest wiele takich komputerów w Polsce, które mogłyby to robić. I natomiast to, że to się dzieje poza granicami kraju, jest zupełnie nieuzasadnione. Tak jak byliśmy sparaliżowani wiadomością, że nasza komisja wyborcza, Państwowa Komisja Wyborcza była na szkoleniu w Moskwie. To już będzie 2 czy 3 lata temu. To są takie wieści, które nas przerażają.
Przecież szczęście chyba Państwowa Komisja Wyborcza ma tą świadomość niedoskonałości systemów. Jest uchwała o tym oliczeniu ręcznym głosów. To jest...
Tak, ale to też wynika z tego, że zmieniło się kierownictwo Państwowej Komisji Wyborczej po tych skandalach w wyborach samorządowych.
Widać poprawę.
I widać pewną poprawę intencji, tak. Bo co do możliwości technicznych tej poprawy jeszcze nie ma. I rzeczywiście, tak jak mówi Maciej, ma być ręczne liczenie, a nie za pomocą tych systemów informatycznych, które no, mogą być bardzo zawodne.
Ale tutaj na stronach PKW do dziś nie ma.
Ale tutaj też można powiedzieć, bo tutaj panowie mówili i ja się do tego przyłączam, że to społeczeństwo informacyjne, to ono jest takie trochę wszechobecne, że zarówno dotyczy pewnych rozwiązań globalnych, centralnych, ale też indywidualnych, bo zwróćcie uwagę, że ruch kontroli wyborów, każdy ma telefon komórkowy, robi zdjęcie protokół, prawda, i już jest dokument, prawda, ten protokół można wysłać, ktoś to może policzyć, także tutaj jest kapitalna sprawa i mi się wydaje, że pojęcie pewnych ruchów obywatelskich, bo tak się dużo mówiło, demokracja, ruchy obywatelskie, natomiast okazuje się, że te ruchy oddolne są fantastyczne.
Ale Platforma Obywatelska mówi, że to jest podważanie zaufania do państwa, jeżeli ktoś kwestionuje, że Polska nie jest państwem prawa w zakresie liczenia głosów, w zakresie uczciwych i tych wszystkich przymiotnikowych wyborów. Jak to rozumieć?
Demokracja polega na tym, że obywatele uczestniczą. Więc jeżeli obywatele chcą sprawdzać, to państwo powinno się z tego cieszyć.
Oczywiście.
Że obywatelom na tym zależy, są do tego przywiązani. Bo proszę zwrócić uwagę, że mamy wielu ludzi, którzy popierają PiS, chcą, żeby PiS wygrał. Ktoś inny kogoś innego popiera. Ale jest największa grupa ludzi, którzy mówią tak, chcemy uczciwych wyborów. Jesteśmy w stanie przyjąć każdy wybór, ale żeby był uczciwy. I w sytuacji, kiedy były takie wątpliwości, jednak uzasadnione, bo jeżeli są dwie sąsiednie gminy i nagle okazuje się, że w jednej jest 50% głosów nieważnych, a w drugiej 20%, a to są sąsiednie gminy. Ludzie podobni, prawda? No to coś jest jednak...
Ale Platforma Obywatelska się z tego nie cieszy, nazywa to psuciem państwa. Ja sam pamiętam, jak na jednej z komisji proponowali posłowie kontrolę Najwyższej Izby Kontroli w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w zakresie procesu koncesyjnego. No i Jan Dworak był tym, który mówił, że absolutnie nie, jesteśmy transparentni, ale nie. Co później przełożyło się też na zdanie posłów akurat koalicji rządowej, więc cieszyć się, że obywatele chcą kontrolować, chcą uczestniczyć, chcą
zawsze
tworzyć społeczeństwo obywatelskie, czy to jest...
Absolutnie tak. To jest też istota demokracji, to jest ten moment wyboru, prawda? I obywatele mają prawo żądać, że to, co wrzucili, mówiąc w cudzysłowie, prawda, w pewnym uproszczeniu do urn, później będzie pokazane jako wynik wyborczy. To obywatele decydują, komu właśnie powierzają ten mandat do rządzenia. Jeżeli na tym najważniejszym etapie dochodzi do manipulacji, może dochodzić do oszustw, prawda, no to jest tragedia, to jest uderzenie jakby w serce, fundament demokracji, systemu demokratycznego. Więc to, że ludzie chcą kontrolować, chcą się przyglądać temu, jak liczone są głosy, to fantastycznie. To w zasadzie no, powinniśmy powiedzieć, że to właśnie o to chodzi, żeby na każdym etapie można w sposób całkowicie transparentny obserwować, jak to się odbywa, prawda? Żeby ten wynik w żaden sposób nikt nie ośmielił się wypaczyć, wbrew woli ludzi. Zwykłych ludzi, którzy raz na 4 lata idą i dają mandat do rządzenia. Więc ja się dziwię rządzącym obecnie, że tak bardzo niepokoją się, ale co więcej, szydzą, prawda? Bo tutaj czuć takie szyderstwo, no tak, wariaci, ludzie nieodpowiedzialni, nic im się nie podoba, wszystko kwestionują, prawda? Fałszują wybory, oczywiście. Nieważne, proszę państwa, jeżeli mamy prawo jako obywatele w tym właśnie dniu wyborów przyglądać się temu w sposób pełny, będąc członkami Komisji Wyborczej, wyborczych, będąc mężami zaufania, przyglądać, jak są te głosy liczone, czy nie dochodzi do oszustw, czy nie dochodzi do manipulacji. I też jakby może jedno takie ważne zdanie. Proszę Państwa, to nie jest tak, bo wielu naszych obywateli no, przychodzi, wrzuca głos, prawda, wychodzi, widzi parę osób, które siedzi za stolikiem, które później te głosy liczą i być może duża część ma takie przekonanie, że to są jacyś apolityczni urzędnicy PKW, prawda? Ci, którzy siedzą za stolikiem, a potem liczą te głosy. Otóż, proszę Państwa, rzeczywistość jest inna. To są przedstawiciele partii politycznych. Każda z tych osób, która siedzi za stołem, prawda, i odbiera te głosy od państwa, wydaje państwu karty do głosowania i później liczy, to są przedstawiciele partii politycznych. Ze swoimi emocjami, prawda, ze swoją, czasami swoim brakiem obiektywizmu. Bardzo jest to prawdopodobne, że ci ludzie, jeżeli nie będą sobie patrzyli na ręce i my, jako obywatele, również nie będziemy im patrzyli na ręce, że będą zainteresowani w tym, żeby wypaczyć wynik wyborczy na korzyść swojej partii politycznej. PiS jest tak naprawdę jedynym w tej chwili ugrupowaniem opozycyjnym. Będzie miał jednego przedstawiciela w komisji wyborczej. Pozostali członkowie komisji wyborczych, no to są przedstawiciele innych ugrupowań politycznych. Mamy moment szczególny. Z jednej strony wszyscy czujemy ogromną chęć zmian w naszym kraju, która płynie od obywateli, prawda? Widać tą zmianę nastroju. Z drugiej strony widzimy cały szereg ugrupowań, które walczy o przeżycie. PSL, SLD, prawda? To są wszystko ugrupowania, które balansują na progu, na granicy przekroczenia progu wyborczego. Oni walczą w sensie politycznym o przeżycie. Również Platforma, prawda? Która walczy o władzę, o utrzymanie się przy władzy. Więc musimy przyglądać się. Zbyt wiele środowisk jest zainteresowanych w tym, żeby ten wynik był dla nich korzystny, a nie wynikał właśnie obiektywnie z tego, jak chcieliby zadecydować Polacy.
Mamy kolejnego słuchacza na linii. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Aleksander z Krakowa. Serdecznie pozdrawiam ojca Dariusza i zaproszonych gości do studia. Chciałem powiedzieć, że szydzi się z nas od momentu, kiedy zginął pan prezydent profesor Lech Kaczyński. Od tej daty w mediach po prostu się z nas prawie że na każdym kroku szydzi. I mam teraz też takie wspomnienia 8 lat temu, kiedy byłem na komisji wyborczej i wchodząc już przed godziną 21 do lokalu, prawie nikogo nie było, ale siedziało dwóch młodzieńców przed wejściem na schodach. I oni sobie tak dyskretnie, tak jakby spojrzeli na mnie, coś sobie tam odnotowali. Natomiast pani w komisji ostatnia, która sobie siedziała, miała taką okrągłą pieczęć i sobie doładowywała na te duże karty do głosowania pieczątki. Czyli co? Młodzi podawali, ile było ludzi, ile można odwalić. A jeszcze przypominam sobie, jak w świętej pamięci pan Wasserman, były minister spraw wewnętrznych, spraw koordynacji, mówił, że głos trzeba pilnować w mężowie zaufania w ten sposób, że trzeba siedzieć na początku i na końcu, gdzie kto podaje kartę. To znaczy, że na początku, gdyby na przykład był pan Wrona, to na końcu też może ten pan, który ostatni wpisuje, może on nie mieć sympatii do pana Wrony i sobie swojego wpisze, więc trzeba, kogo on wpisuje i odczytuje, kto był rzeczywiście krzyżykiem odfajkowany. To jest bardzo istotne. Na początku i na końcu. I jeszcze panowie jedno, zwłaszcza do pana Mariusza Kamińskiego też chciałem zapytać. Obawiam się o zdrowie naszego prezydenta, pana Dudy, ponieważ widzę, że tu polewem lata. Oj, moje serce ma tak zwaną troskę, obawy, żeby nie było to jakaś pułapka nowa, bo szczują znowu, szczują. Także bardzo mi to niepokoi sumienia. Szczęść Boże wszystkim.
Dziękuję panie Aleksandrze, szczęść Boże.
Ja może tylko tak gwoli uspokojenia. Oczywiście pan prezydent z mocy ustawy korzysta z ochrony BOR-u, instytucji, która zawiodła w Smoleńsku w sposób fatalny i tragiczny, ale są też przy nim ludzie, którzy doskonale znają się na ochronie. Jednym z doradców społecznych pana prezydenta, który przygląda się bardzo uważnie na co dzień temu, jak wygląda ochrona pana prezydenta, jest Andrzej Pawlikowski, były szef BOR-u w czasach, kiedy premierem był Jarosław Kaczyński, więc myślę, że mamy ekspertów, którzy na co dzień przyglądają się temu. Jestem przekonany, że te standardy bezpieczeństwa są egzekwowane i będą przestrzegane przez wszystkich i że już nigdy takie zaniedbania, jakie miały miejsce przy okazji wizyty świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i tak wielu wybitnych naszych rodaków, którzy zginęli w Smoleńsku, nie powtórzą się te zaniedbania i zaniechania.
Pan Maciej?
A jeszcze wrócę do pierwszej części wypowiedzi, czyli do liczenia głosów. Ja wiem, że na pewno słucha nas wiele osób, które będą pracowały w komisjach wyborczych, że na pewno słucha nas wiele osób, które będą miały mi zaufania. I mam taki jeden apel, żeby nie iść na łatwiznę, nie pozwolić, że podzielimy sobie głosy na kubkę, każdy sobie swoją kubkę policzy, a później to zsumujemy. Nie, to tak nie może być. Ma być jedno centralne liczenie głosów i wówczas mamy kontrolę nad tym procesem. Nie łudźmy się, że podział na kubki, każdy swoją kubkę policzy, poda wyniki, później to się sumuje, to jest prawidłowe liczenie głosów. Nie, to jest nieprawidłowe liczenie głosów. Prawidłowe liczenie jest, jeżeli każdy liczony głos jest przez kilka par oczu potwierdzony, zlustrowany.
Ja muszę powiedzieć, że ja się spotkałem z takim przypadkiem i to jest najbardziej dramatyczny przypadek, że cała komisja siedzi i każdy liczy, tylko jedna osoba czyta te kartki i odkłada. I my nie wiemy, co było napisane, co zostało przeczytane, ale potem się sprawdza, czy wszyscy tak samo mają policzone. I to było dobrze policzone, bo wszyscy liczyli, ale jedna osoba czytała. To jest zasadnicza sprawa. Kładziemy na środku, patrzymy i wtedy wiadomo, jaki jest głos. Ja oczywiście powiem tak, no jest wiele osób bardzo uczciwych, jest wiele osób, które na pewno się czują głupie, jak słyszą jakieś takie, ale to jest zazwyczaj tak, że te najuczciwsze osoby zawsze są najbardziej wrażliwe na taką krytykę i tutaj trzeba im oddać szacunek. Natomiast technika tu jest niestety też ważna. Ja muszę powiedzieć, że mój dziadek, to jeszcze tam koniec XIX wieku, 1874 rok urodzenia, ale jak w okresie II RP był w komisjach wyborczych, to po prostu brał kanapki, termos, nie za szybko pił tą herbatę, żeby nie musiał wychodzić za potrzebą. Zresztą jak Jan Paweł II przyjeżdżał, też byliśmy na różnych zgromadzeniach i wiadomo było, że toalety nie było dla 2 milionów osób, tak? Więc po prostu trzeba pilnować tej urny. To nie jest tak, a ja sobie na chwilę wyjdę, a jakiś posiłek, a coś. No trzeba pilnować. Nie dlatego, że komuś nie wierzymy. Tak samo jak przeźroczysta urna, czy filmowanie internetowe, to nie to, że komuś nie wierzymy, tylko raczej mówią, że okazja czyni złodzieja. Chcemy, żeby nie kusiło, a poza tym, żeby nie było podejrzeń, prawda? Szanujemy wiele osób. Czasami jedna osoba niedobra psuje opinię tysiącom dobrych, prawda?
Ale to jest jak z ruchem drogowym, tak? Jesteśmy kierowcami, prowadzimy samochody. Gdybym nie ufał tym ludziom, którzy wyjeżdżają na ulicę, to bym pewnie w ogóle nie wsiadł i nie wyjechał na ulicę publiczną, ale z drugiej strony
uważam, są osoby, które łamią zasady, prawda,
tak,
przepisy.
Bo może się coś zdarzyć, tak?
Opowiadali taką historyjkę, że właśnie jedzie gość autostradą i słyszy w radiu, że ktoś mówi, uważajcie, bo jakiś wariat jedzie pod prąd. On mówi, jak to wariat? Wszyscy jadą pod prąd, prawda? Więc to trzeba tutaj uważać rzeczywiście, że jedna osoba, a czasami też no nieświadomie, ale procedury na pewno pomagają i chcemy być uczciwi, tak? Chcemy, żeby to było dobrze, niczego ponadto.
Ja jeszcze jedną rzecz przypomnę, że pamiętajmy jeszcze jak głosować, prawda? W tych wyborach stawiamy 2 krzyżyki. Jeden krzyżyk na kandydata do Senatu i jeden krzyżyk w książeczce, która będzie książeczka na kandydata do Sejmu.
I to w całej książeczce.
Tylko jeden krzyżyk. I nie na pierwszej stronie, bo będzie tam spis treści. Najlepiej na stronie 3, bo będzie tam lista Prawa i Sprawiedliwości.
Lista numer jeden.
Dalej już można nie zaglądać.
To panowie z Prawa i Sprawiedliwości, więc trudno się dziwić, że w ten sposób proponują. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Dzwonię właśnie z Gdyni, Irenka. Mam takie pytanie duże, no i takie właściwie mówię, takie moje przemyślenie, że w naszej Polsce nie mamy żadnych szans na nico. Po prostu jest, co się mówi w telewizji, w info, czy gdziekolwiek. Pani Kraśko, Lewicka, robią wielkie oczy, jak mówi nasz PiS. Wąsowicz, Lisowa i Lis, tak samo. No nie ma takiego, jak to się mówi, że wspólnej takiej rozmowy. Jak tylko mówi nasz PiSu, Boże, jak to jest tłumione, jak ta Lisowa przeszkadza. No a po drugie, to bym bardzo prosiła, że jak przychodzą nasze panie starsze, no oglądamy ten Trwam, bo naprawdę jesteśmy zadowoleni, że mamy coś, co mówi się prawdę, tak jak powinno być. I chcemy, żeby po prostu ludzie, którzy wychodzą z kościoła, poszli zagłosować i żeby było to naprawdę tak jak po Bożemu, nie tak jak mówi pani, że o proszę panią, co innego się mówi, a co innego się robi. Babcie starsze mówi, przychodzą z kościoła, idą i głosują na co innego. No nie tak. Nie tak to powinno być. I nie mamy szans, jeśli nie będziemy się trzymać wspólności.
Dziękujemy pani Ireno. No sprawa tego, żeby nie dać sprywatyzować też swoich poglądów, że z jednej strony jestem katolikiem, ale mogę głosować na tych, którzy poglądów katolickich nie reprezentują. Tutaj bardzo ważne jest też sprawdzenie dotychczasowych dokonań, nie tylko obietnice, ale również to, jaki kto ma dorobek, jak kto działał, jak kto głosował między innymi, tak?
Znaczy na pewno tutaj jest ważne, to tutaj pani to dobrze zauważa, pewne związki przyczynowo-skutkowe, tak? Że albo ten mi się podoba, albo temu wierzę, no ale czyny, tak? Tutaj Solidarność robi portal, na którym pokazuje ważne głosowania wszystkich kandydatów czy obecnych parlamentarzystów, prawda? Więc w sprawach ważnych. Z drugiej strony, no, ktoś może ładnie mówić, ale właśnie czyny są ważne, a poza tym jakby tu jest cały taki ciąg zdarzeń, prawda? Ja tu już dzisiaj mówiłem, kapitał ludzki jako edukacja, demografia, ale także etyka, prawda? Więc to wszystko się zaczyna od etyki i dlatego ja tutaj jeszcze nawiązałem do gospodarki, do ekonomii, bo to jest bardzo ważne, ale to musi być wszystko etyczne, prawda? Więc dekalog jest bardzo ważny, a to nie może być tak, że ktoś sobie wybiera pewne punkty dekalogu, pewne przykazania, tylko całość, prawda? Jeżeli in vitro nie szanujemy człowieka, no to czemu mamy innych szanować? I tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj na pewno trzeba patrzeć szerzej. Na pewno pierwszym takim testem jest właśnie dekalog. Ja nawet czasami mówię tak, że cieszymy się tym, że jesteśmy chrześcijanami, katolikami, ale czasami to rodzi pewien kłopot, bo my walcząc o prawa człowieka, o prawa naturalne, od razu się mówi czasem sprawy religijne. No bo tak się okazuje, że to się pokrywa, tak, że w chrześcijaństwie ten dekalog, on w dużej mierze chroni prawa człowieka i myślę, że to trzeba dostrzegać. Jeżeli ktoś nie dostrzega tego, że człowiek jest od poczęcia, prawda, że te zarodki to już jest człowiek, prawda, No to ciężko się jest tutaj porozumieć. Ktoś powie, a to mnie nie obchodzi, bo to jest ideologia, prawda? Tak słyszałem, że to jest ideologia. No jaka ideologia, prawda? Ochrona życia, to jest podstawa. Jeżeli człowiek przestaje być ważny, no to kto jest ważny, prawda? Gospodarka, do gospodarki się będziemy modlić. Oczywiście gospodarka jest bardzo ważna, edukacja jest bardzo ważna, zdrowie jest bardzo ważne, ale to wszystko tworzy pewną całość. Nie można tutaj wyszarpnąć jakiegoś fragmentu, powiedzieć, że nas to nie interesuje. Ja muszę powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu, właśnie w środę, mieliśmy w Tarnowie taką dużą konferencję na temat rocznicy powstania WiN-u, prawda? I ktoś też tak mówi, no ale to jest przecież historia, tak? A my chcemy, Tarnowskie Towarzystwo Naukowe to jest przyszłość, nowoczesność. No tak, ale właśnie mówimy, że tu jest ścisłe powiązanie, że historia to jest nasza przyszłość, że my możemy w Europie powiedzieć, my jesteśmy narodem z tożsamością, z dorobkiem, z kulturą, stabilnym narodem. W Polsce nie było wojen religijnych.
A propos, panowie, myślą panowie, że w tym roku będzie jeden taki główny, zasadniczy marsz niepodległości, bo wiemy, że za Bronisława Komorowskiego on w opozycji robił marsz wobec tych, którzy po południu szli z biało-czerwonymi flagami. Czy możemy liczyć na to, że 11 listopada to będzie ta data, która nas...
Mam nadzieję, że będzie taka szansa. Mamy nowego prezydenta, będziemy mieli nowy rząd. Myślę, że te marsze w ostatnim czasie niepodległości często były jednak jakąś tak pośrednią, nawet nie marszami radości z rocznicy niepodległości, ale w jakiejś formie marszami protestu przeciwko temu, co się dzieje w naszym kraju. Często one wymykały się spod kontroli organizatorów, niestety. I nie chcielibyśmy, żeby przy okazji 11 listopada dochodziło do jakichkolwiek incydentów groźnych. Mam nadzieję, że nie będzie ku temu powodów, że będziemy mogli wspólnie, wreszcie, radośnie przeżywać na ten piękny dzień Święta Niepodległości, że 11 listopada 2015 roku no, będziemy w innej Polsce. Głęboko w to wierzę, mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że będzie to dla nas wszystkich ludzi zatroskanych sprawami naszego kraju na dzień wielkiej radości.
A panowie kandydują dla tych z naszych widzów, którzy ewentualnie chcieliby odnaleźć panów na liście, w jakich regionach?
Ja kandyduję do Senatu z ziemi tarnowskiej. To jest Tarnów i powiat ziemski tarnowski oraz powiat dąbrowski, Dąbrowa Tarnowska. To jest, w tej chwili to są okręgi jednomandatowe, czyli
no bo Senat,
wybieramy jednego senatora, jest dwóch kandydatów, więc wybór jest dość prosty. Ja muszę powiedzieć tak, że w tych latach, które minęły, starałem się dla naszego okręgu właśnie działać na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, środowiska akademickiego, nauki. Stąd to Tarnowskie Towarzystwo Naukowe. Ale także, no, tam było też wiele innych rzeczy, bo myślę...
Mamy kilkanaście sekund, panie profesorze.
Ja kandyduję do Sejmu z miejsca numer 2 z Warszawy. Można mnie znaleźć bezpośrednio za nazwiskiem Jarosława Kaczyńskiego.
Dziękuję bardzo.
Ja kandyduję do Sejmu z północnego Mazowsza z pozycji numer 3. To są powiaty Przastysz, Ciechanów, Mława, Płońsk, Żuromin, Sierpc, Płock, Żyrardów, Sochaczew, Gostynin. Mam nadzieję, że żadnego nie pominąłem. Północny Mazowsze, lista numer 1, pozycja 3.
Bardzo dziękuję. Panowie, pan senator, profesor doktor habilitowany Kazimierz Wiatr był naszym gościem. Dziękuję panie
bardzo
profesorze. Pan minister Mariusz Kamiński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i pan Maciej Wąsik, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dziękuję
bardzo.
Dziękuję także państwu. O 21.30 ciąg dalszy naszych rozmów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.